Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W sobotę w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające 75. rocznicę sformułowania pierwszej dywizji pancernej generała Stanisława Maczka. W katedrze polowej sprawowana była msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Gustka, biskupa polowego Wojska Polskiego. Później złożono kwiaty przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy walczących w pierwszej dywizji pancernej. Słowo do uczestników skierowała premier Beata Szydło. W liście odczytanym przez minister Annę Marię Anders szef rządu podkreśliła, że Polacy żyjący dziś w wolnym kraju są winni wdzięczność żołnierzom pierwszej dywizji.
Wiemy, że ci niezłomni, okryci bojową chwałą żołnierze, długo musieli czekać na sprawiedliwą ocenę ich czynów i zasług. Dziś, w 75. rocznicę sformowania pierwszej dywizji pancernej, musimy po raz kolejny podkreślić, że dzięki tym bohaterom możemy żyć w niepodległej ojczyźnie, że to im zawdzięczamy naszą wolność. Cześć ich pamięci.
Pierwsza dywizja pancerna pod dowództwem generała Stanisława Maczka została utworzona 25 lutego 1942 roku w Szkocji rozkazem naczelnego wodza generała Władysława Sikorskiego. Liczyła 13 tysięcy żołnierzy i została skierowana do akcji w ramach inwazji aliantów na kontynent. Weszła do walki 8 sierpnia 1944 roku. Pierwsza polska dywizja pancerna oswobodziła Bredę oraz kilka innych francuskich i holenderskich miast, a potem obóz jeniecki Oberlangen. Szlak bojowy żołnierze Maczka zakończyli 5 maja 1945 roku w Wilhelmshaven, a dywizja formalnie przestała istnieć 10 czerwca 1947 roku. W sobotę w całej Polsce odbywały się uroczystości upamiętniające żołnierzy niezłomnych. Obchody były związane ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadającym 1 marca. W Warszawie ofiary terroru komunistycznego uczczono apelem pamięci i złożeniem kwiatów przed pomnikiem więźniów politycznych straconych w latach 44-56 na cmentarzu Brudnowskim. List do uczestników uroczystości skierował prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który podkreślał, że niezłomna postawa polskich żołnierzy pokazuje, że oddanie wartościom było dla nich cenniejsze niż życie. Dr Michał Węklar z Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN-u w Krakowie zwraca uwagę, że działacze powojennego podziemia niepodległościowego są godnym wzorem do naśladowania.
To jest około 150 tysięcy żołnierzy wyklętych, wszystkich, którzy byli zaangażowani w powojenny opór konspiracyjny. Natomiast mniejsza jest liczba tych, którzy należeli stricte do oddziałów zbrojnych partyzanckich, tych, którzy ukrywali się w lasach. To jest jakieś około 20-20 tysięcy żołnierzy. Mimo zmieniających się warunków, coraz trudniejszych warunków, niezłomnie trwali w tej walce, którą kiedyś w obronie ojczyzny rozpoczęli. To były postacie z krwi i kości, które ryzykując wiele i tracąc bardzo wiele, często tracąc swoją młodość i szansę na lepsze życie, kontynuowały walkę i naprawdę zasługują na to, żeby być idolem, żeby być osobą wartą naśladowania.
Żołnierzy niezłomnych upamiętniono w sobotę także przed warszawskimi pomnikami Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego oraz poległym i pomordowanych na wschodzie. Obchody zakończyły się złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy przed tablicą pamiątkową na murze dawnego aresztu śledczego na warszawskim Mokotowie. Myślę, że orzeczenia laboratoriów brytyjskich nie pozostawią żadnych wątpliwości, powiedział poseł Jacek Świat, którego żona zginęła w katastrofie smoleńskiej. Brytyjskie Laboratorium Kryminalistyczne Materiałów Wybuchowych potwierdziło, że przygotowuje badania na obecność materiałów wybuchowych w szczątkach Tu-154M, który rozbił się w 2010 roku w Smoleńsku. Służba prasowa laboratorium poinformowała, że analiza zostanie przeprowadzona na zamówienie polskiego rządu. Poseł Jacek Świat zwraca uwagę, że już wcześniej czujniki śledczych wykazywały na wraku obecność materiałów stanowiących elementy materiałów wybuchowych, jednak polskie laboratoria zanegowały te wyniki.
Te czujniki są bardzo dobre, bardzo sprawdzone, używane na całym świecie, na lotniskach na przykład, gdzie przecież dbałość o bezpieczeństwo jest wyjątkowo duża. Tymczasem badania przeprowadzone w naszych laboratoriach rzekomo nie potwierdziły wskazań czujników. Nasi niezależni badacze związani z konferencją smoleńską wykazali, że nasze laboratoria popełniły spore błędy, jeśli nie nadużycia w interpretacji tych analiz, więc trzeba tę sprawę przekazać do ośrodka niezależnego, absolutnie nieuwikłanego w nasze polityczne wojny i wtedy będziemy wiedzieć na pewno.
Sprawa badania próbek z wraku stała się głośna, gdy w październiku 2012 roku Rzeczpospolita napisała, że śledczy na wraku samolotu znaleźli ślady trotylu i nitrogliceryny. Prokuratura wojskowa wskazywała z kolei, że wyświetlenie się napisu TNT na detektorze używanym przez ekspertów podczas pobierania próbek z wraku nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem obecności trotylu. W sobotę w kilku polskich miastach odbyły się pikiety i wiece tzw. Komitetu Obrony Demokracji. Kodowcy protestowali w obronie rzekomo zagrożonej niezawisłości sądów. Manifestacje miały związek m.in. z projektowanymi przez resort sprawiedliwości zmianami w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz innymi reformami w polskim wymiarze sprawiedliwości. Zdaniem działaczy i sympatyków komitetu naruszają one zasady demokratycznego państwa prawa. Socjolog Grzegorz Wiński podkreślił, że nieodcięcie się środowiska sędziowskiego od tzw. kodu budzi zdziwienie.
Mamy w Polsce do czynienia z pewnego rodzaju karnawałem głupców. Głównym podmiotem uczestniczącym w tym korowodzie to jest Komitet Obrony Demokracji. Pierwsze manifestacje były w obronie demokracji zaraz po praworządnych wyborach, którego wyniku nie podważała nawet opozycja. Kolejne w obronie wolności mediów, ale mediów wybranych, tych, które sprzyjały Komitetowi Obrony Demokracji. Teraz mamy demonstrację w obronie niezawisłości sądów. Ja nie rozumiem, dlaczego do tej pory to środowisko się nie odcięło od tych demonstracji organizowanych przez Komitet Obrony Demokracji, bo przypomnijmy, że część z osób wiodących w tym komitecie jest na bakier z prawem i toczą się wobec nich pewne postępowania wyjaśniające.
Projekt nowelizacji ustawy o KRS oraz zmian w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury został pod koniec stycznia skierowany do konsultacji. Zmianom sprzeciwia się część sędziów oraz opozycji. Manifestacje tzw. kodu odbyły się w sobotę między innymi w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. W Sośnie w województwie kujawsko-pomorskim doszło do ataku na księdza. Kilku nieznanych sprawców w nocy z piątku na sobotę napadło na plebanię przy parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi. Proboszcz parafii, ksiądz Andrzej Jaskuła, został poturbowany i obrabowany, a złodzieje ukradli pieniądze i kosztowne przedmioty. Duchowny trafił do szpitala, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja prowadzi postępowanie w sprawie rozboju, wyjaśnia okoliczności zdarzenia i poszukuje rabusi. To już kolejny w tym miesiącu atak na osobę duchowną. Na początku lutego dwóch młodych mężczyzn zaatakowało księdza po mszy świętej w Kąpinie w województwie pomorskim. Bandyci znęcali się nad nim i ukradli 20 tysięcy złotych i samochód. W niedzielę w Warszawie odbędą się uroczyste obchody upamiętniające 186. rocznicę bitwy pod Olszynką Grochowską. Najbardziej krwawe starcie powstania listopadowego miało miejsce 25 lutego 1831 roku. O godzinie 12.30 w kościele pod wezwaniem Najczystszego Serca Maryi, który został wzniesiony na pamiątkę zwycięskiej bitwy, sprawowana będzie msza święta. Później uczestnicy przemaszerują Aleją Chwały przed pomnik bitwy pod Olszynką. Odbędzie się tam apel pamięci. Złożone zostaną pamiątkowe wiązanki. Uroczystości uświetnią występy orkiestry wojskowej. Poseł Andrzej Melak, współorganizator obchodów rocznicowych, podkreślił, że bohaterstwo Polaków sprzed 186 laty zapobiegło zajęciu Warszawy i rzezi podobnej do tej z czasów powstania kościuszkowskiego.
Bitwa niezwykle krwawa, bohaterska, którą porównywano do Termopil. Tę wielką epopeję, to wielkie wydarzenie historyczne od ponad 40 lat, przywracamy społeczeństwu Warszawy, Pragi, a także Polski, a były też transmisje na cały świat, także dbamy o to, by zawsze pamiętać o tych, którzy dla ratowania ojczyzny dawali to, co mają najdroższe i najlepsze. Tak mamy trwać, tak mamy pamiętać, bo nasza ciągłość historyczna musi być kultywowana, stąd nasza siła, stąd nasza nadzieja, stąd nasza moc.
Bitwa pod Olszynką była największym i najbardziej krwawym starciem powstania listopadowego. Ponad 30-tysięczna armia polska, dowodzona przez generała Józefa Chłopickiego, pokonała blisko 60-tysięczną armię rosyjską, feldmarszałka Iwana Dybicza. W kilkugodzinnej walce poległo około 7 tysięcy żołnierzy polskich i około 10 tysięcy rosyjskich. Niemiecka telewizja CDF złożyła zażalenie na postanowienie Sądu Krajowego w Moguncji, który wydał klauzulę wykonalności w sprawie przeprosin za nazwanie obozów polskimi obozami zagłady. Prawnicy niemieckiej telewizji domagają się odmowy uznania wyroku sądu apelacyjnego w Krakowie, który nakazał umieszczenie przeprosin na pierwszej stronie serwisu internetowego CDF. Mecenas Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Pro Patria, podkreśla, że CDF chce, aby sąd niemiecki skontrolował słuszność wyroku sądu polskiego.
ZDF powtarza te argumenty, ubierając je w różnego rodzaju podstawy prawne, fundamentalne, polemizuje, że w Niemczech nie ma takiego pojęcia dobro osobiste, że to jest dobro osobiste ogólne. W każdym razie powiem, próbuje zrobić coś niesamowitego. Próbuje po prostu skłonić niemiecki sąd, by jako sąd nadrzędny, bo tak to należy nazwać, skontrolował prawidłowość wyroku polskiego sądu, co jest szokujące. Ponieważ my, jeżeli do wykonania orzeczenie jest, my nie jesteśmy w stanie zbadać, czy to jest wyrok słuszny, niesłuszny, a zwłaszcza, gdy jedna ze stron się nie może z nim pogodzić.
Pod koniec grudnia ubiegłego roku sąd apelacyjny w Krakowie nakazał przeproszenie Karola Tendery, byłego więźnia Auschwitz, za użycie przez niemiecką telewizję CDDF określenia polskie obozy śmierci. Przeprosiny miały zostać opublikowane na pierwszej stronie nadawcy i pozostawać widoczne przez 30 dni. Ukazały się na internetowej stronie CDF zaraz po ogłoszeniu wyroku, ale nie spełniły wymogów formalnych. Prawnicy CDF w przesłanym zażaleniu na postanowienie sądu w Moguncji dowodzą również, że niemiecka telewizja poniosła krzywdę wskutek akcji zorganizowanej w internecie German Death Camps. 3 osoby zostały ranne w wyniku wypadku, do którego doszło w sobotę na jednym z placów w Heidelbergu na zachodzie Niemiec. Kierowca samochodu wjechał tam w przechodniów. Policjanci postrzelili uzbrojonego w nóż mężczyznę około 150 metrów od miejsca zajścia. Motywy czynu kierowcy nie są znane. Ciężko ranny sprawca incydentu trafił do szpitala. Do zajścia doszło na placu Bismarka, miejscu o dużym natężeniu ruchu ze względu na przystanki tramwajowe i autobusowe oraz rozpoczynający się tam deptak z licznymi sklepami. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.